wieczór, mówi Paryż, Radio France International, przed mikrofonem Piotr Rosuchowicz, a za szybką studia realizujący audycję Andrea Kunowa i Toni. Mamy dzisiaj sobotę, 22 sierpnia. Po dzienniku słyszą Państwo przegląd dzisiejszej prasy paryskiej, pióra Agnieszki Kumor. Potem magazyn Europa Widziana z Paryża przedstawi Sylwia Gibbs, a Piotr Kamiński paryską kronikę muzyczną. Następnie skrót najważniejszych wiadomości dnia. Unia Europejska wyraża zaniepokojenie przebiegiem wyborów w Afganistanie. Po powrocie ze Szkocji i triumfalnym przyjęciu na lotnisku w Trypolisie, libijski terrorysta wpadł w ramiona szefa Jamahirii Gaddafiego. Biały Dom jest zdegustowany całą tą aferą. Przyszłego ministra obrony Iranu Wahidiego Interpol poszukuje listem gończym za współorganizowanie zamachu w Buenos Aires, w którym zginęło 85 osób. W Moskwie odbywa się manifestacja rosyjskich opozycjonistów Solidarność z Garym Kasparowem na czele. W Normandii odbyły się uroczyste obchody 65. rocznicy wyzwolenia Normandii przez żołnierzy dywizji generała Maczka. Tu Paryż RFI, a oto pełne wydanie naszego dziennika. Unia Europejska z niepokojem przyjmuje napływające z Afganistanu doniesienia o ewentualnych nieprawidłowościach i możliwym fałszowaniu wyborów prezydenckich w tym kraju. To cytat z oficjalnego komunikatu wydanego przez władze szwedzkie, aktualnie przewodniczące Unii. W komunikacie tym UE domaga się także od wszystkich biorących w wyborach stron przyjęcia zasad odpowiedzialności i szacunku wobec wyników wyborów. Szef misji obserwatorów z ramienia UE, francuski generał w stanie spoczynku Philippe Morillon, oświadczył, że wybory były w zasadzie przeprowadzone prawidłowo, ale nie były wyborami zupełnie wolnymi. Przypomnijmy, że obaj główni kandydaci, dotychczasowy prezydent Hamid Karzaj i były minister spraw zagranicznych Abdullah Abdullah, ogłosili swe własne zwycięstwo, a trzeci z nich, Ashraf Ghani, oskarżył Karzaja o wyborcze przekupstwo i wypłacanie niektórym obywatelom Afganistanu pieniędzy za to, by na niego głosowali. Afgańska Organizacja Obserwatorów Czwartkowych Wyborów, FEFA, poinformowała, że w Kandaharze talibowie obcięli palce dwóm obywatelom kraju, którzy mieli je umoczone w specjalnym atramencie, co świadczyło o wzięciu przez nich udziału w wyborach, do których bojkotu talibowie ci namawiali ludność afgańską. Pierwsze wyniki wyborów mają być znane 3 września. Triumfalnego powitania uwolnionego ze szkockiego więzienia terrorysty Abdela Basseta al-Megrahiego ciąg dalszy. Z wielką radością tego współmordercę 270 pasażerów lotu Panam w roku 1988 powitał na ziemi libijskiej przywódcy ludowej Jamahirii pułkownik Muammar al-Kaddafi. Głowa państwa libijskiego podziękowała Szkocji za ten pełen odwagi czyn. Kaddafi pochwalił ponadto premiera Wielkiej Brytanii Gordona Browna i królową korony brytyjskiej Elżbietę II za udzielenie poparcia dla uwolnienia Megrahiego. Pozwala to na zbliżenie polityczno-gospodarcze Trypolisu i Londynu, dodał. Władze w Trypolisie poinformowały ponadto oficjalnie, że uwolnienie terrorysty było nierozerwalnie związane z kontraktami handlowymi między Wielką Brytanią a Libią. Faktowi temu władze brytyjskie, a zwłaszcza szkockie, gorąco zaprzeczają. Biały Dom wydał komunikat, w którym uwolnienie terrorysty Megrahiego nazywa skandalicznym, niesmacznym i bulwersującym. Tu Paryż RFI, oto dalszy ciąg naszego dziennika. Kanclerz Niemiec Angela Merkel zapowiedziała w wywiadzie dla Frankfurter Allgemeine Zeitung, że jeśli we wrześniowych kolejnych już rozmowach dotyczących irańskiego programu nuklearnego nie dojdzie do porozumienia, to trzeba będzie wprowadzić wobec Teheranu sankcje w sektorze energii. Taka ostra postawa po raz pierwszy przychodzi z Berlina. Depesze przypominają, że do spotkania w sprawie irańskiego programu jądrowego dojdzie przy uczestnictwie właśnie Iranu, Niemiec, Chin, Stanów Zjednoczonych, Rosji, Francji i Wielkiej Brytanii. Desygnowany przez prezydenta Ahmadinejada na stanowisko ministra obrony Iranu, Ahmad Vahidi poszukiwany jest przez Interpol listem gończym za współudział w organizacji zamachu przeciwko jednej z dyskotek w Buenos Aires, w której w 1994 roku zginęło 85 osób. Przebywająca w Seulu w celu złożenia hołdu zmarłemu prezydentowi Korei Południowej Kim Dae-jungowi delegacja północno-koreańska zapowiedziała, że spotka się z aktualną głową państwa południowo-koreańskiego Lee Myung-bakiem, jeden z członków tej delegacji, Kim Jong-un, podczas konferencji prasowej zaapelował o polepszenie stosunków dwustronnych między Pjenianem a Seulem. Prezydent USA Barack Obama zapowiedział, że złoży wizytę oficjalną w Pekinie w połowie listopada tego roku. W Moskwie zatrzymano 9 opozycjonistów z ruchu Solidarność, którzy w liczbie około 50 manifestowali w centrum stolicy Rosji przeciwko poczynaniom Kremla. Wśród manifestujących był były minister Borys Niemcow oraz mistrz szachowy Garry Kasparow. Zatrzymanych zwolniono po kilku godzinach. Dzisiaj w Rosji obchodzony był Dzień Flagi Narodowej Federacji Rosyjskiej. We Francji odbyły się dzisiaj uroczyste obchody 65. rocznicy wyzwolenia Normandii przez żołnierzy 1. Dywizji Pancernej generała Stanisława Maczka. W uroczystościach wzięły udział delegacje reprezentujące prezydenta RP oraz MON RP, a także ambasador RP Francji Tomasz Orłowski wraz z małżonką i atasze wojskowy pułkownik Waldemar Kozicki. Obchody otworzyła uroczysta msza święta na cmentarzu żołnierzy polskich w Urville-Granville, koncelebrowana przez księdza Infuata pułkownika rezerwy Witolda Kiedrowskiego, połączona ze złożeniem wieńców przez ministrów i ambasadora RP pod pomnikiem poległych. Po południu w Chambois mer miasteczka złożył wieniec pod pomnikiem żołnierzy, którzy oddali życie za wyzwolenie Normandii. Następnie w Mont-Ormel odprawiona została uroczysta msza święta z inicjatywy Rady Departamentu Orne. W Memorial Mont-Ormel wystąpili także szef biura Bezpieczeństwa Narodowego Aleksander Sztygło, który odczytał list prezydenta RP oraz prefekt departamentu Orne. Maxime Brunery, niedoszły zabójca byłego prezydenta Francji, Jacques'a Chiraca, po 7 latach wyszedł z więzienia. 32-letni obecnie Brunery, skazany na 10 lat więzienia, opuścił zakład w Val de Reuil w Normandii 3 sierpnia. Ale o sprawie nie informowano. Wypuszczenie mężczyzny po odbyciu 3/4 kary potwierdzili jego adwokaci. Na plaży w Albufejrze w portugalskim regionie Algarve na opalających się turystów zawaliło się strome zbocze. Zginęło 5 wczasowiczów, 4 kobiety i mężczyzna. Za przyczynę katastrofy podaje się łagodne trzęsienie ziemi, którego epicentrum znajdowało się o 110 km od miasta Faro. Albufeira jest bardzo modnym kąpieliskiem i latem przybywają doń tysiące turystów i wczasowiczów. Z Kourou w Gujanie Francuskiej pomyślnie wystartowała w kolejną misję rakieta Ariane 5. Wyniosła ona w przestrzeń kosmiczną 2 satelity telekomunikacyjne japońskiej firmy Sky Perfect Corporation oraz australijskiej Optus. Był to dziennik Radia France International. Słuchają Państwo Paryża. Przed mikrofon zapraszam teraz Agnieszkę Kumor z przeglądem prasy francuskiej.
Na ostatnich metrach wakacji Aujourd'hui en France kreślili bilans lata. Co było na fali, a co pod kreską. Co było modne, co już passé. Co będzie trwać, a co się przejadło. Le Figaro natomiast donosi o najnowszym filmie Christophera Nolana, Inception, debiut z udziałem Leonarda DiCaprio i Marion Cotillard, filmie kręconym na ulicach Paryża. Za dekorację obrazu służy wspaniały most Birakiem, który pojawił się niegdyś w ostatnim tangu w Paryżu Bertolucciego. O czym film Nolana będzie, nie wiadomo. Wiadomo tylko, że jego budżet sięga 200 milionów dolarów. To już jest wiadomość. Sezon ogórkowy spokojnie panuje na stronicach francuskich gazet. Jak donosi Aujourd'hui en France, na fali były tego lata film dla dzieci i rodziców Epoka Lodowcowa 3, namiot, żel antybakteryjny, kapelusz Panama, wizyty w zamkach, wyścig Tour de France, Paris Plage i płyty tudzież inne produkty pochodne po karierze Michaela Jacksona. W cień odeszły bezpowrotnie plastikowe chodaki Crocsa na rzecz japonek i płaskich sandałków. Ręczną kamerę zdetronizowały aparaty fotograficzne lub telefony. Odszedł w siną dal topless. Młode damy chcą zachować biust w dobrym stanie do słusznego wieku, więc schowają go przed promieniowaniem ultrafioletowym pod górę dwuczęściowego kostiumu kąpielowego, a nawet pod kostium jednoczęściowy. Rozczarowały ponadto Francuzów ceny w restauracjach, które mimo obniżonego VAT-u do 5,5% nie spadły. I owady. Gwiazdą lata od 5 sezonów jest bąk azjatycki. Przyleciał do Francji samolotem, został na stałe i psuje humor rdzennym mieszkańcom oraz turystom w departamencie Lot-et-Garonne na południu Francji. Bretania mocno ucierpiała z powodu złej pogody. Ucierpiały też na niższej frekwencji niektóre z letnich festiwali rockowych. To tyle na półmetku jesieni. Recesja tu i teraz dała o sobie znać, ale ogólnie Francuzi postanowili się bawić tyle, że za mniejszą cenę. Niestety rodzimi letnicy, jak już szli do restauracji, rzadko zostawiali napiwek. Na szczęście zagraniczni turyści byli łaskawsi. Najwyższe napiwki dają ponoć Anglicy. Dobrze jest też znać język klienta, nawet jeśli jest to dziękuję po japońsku. Recesja zresztą wcale nie musi oznaczać, że ceny są niedostępne. Kompania stateczków wycieczkowych na Sekwanie, Compagnie de la Seine, do 4 listopada oferuje przejażdżkę z kolacją. W menu kurczę lub ryba, deser bezalkoholowy trunek, napoje w barze nie zrujnują, obiecuje dyrekcja. Porzućmy jednak te bądź co bądź lekkie tematy, gdyż przypominają o sobie wydarzenia na świecie. Front iracki, brutalne przypomnienie. To dziennik Le Monde analizuje sytuację na Bliskim Wschodzie, w skład którego wchodzi Irak, po ostatnich zamachach w Bagdadzie. Zaledwie amerykański prezydent pomyślał o zasłużonych wakacjach, a przypomniał mu o sobie Irak. Równolegle daje o sobie znać Afganistan. Im bliżsi są Amerykanie wycofania się z tego kraju, tym dokładniej ich miejsce zajmują talibowie, nieustannie postępujący naprzód. Obama, który na progu wakacji mógł liczyć na 60% poparcia, po 3 miesiącach spadł do 49% wedle oceny sondażu Washington Post ABC News opublikowanego 21 sierpnia. Główną przyczyną przygotowywana reforma systemu ubezpieczeń zdrowotnych w USA, a teraz Irak. Po wycofaniu się armii amerykańskiej z miast irackich 30 czerwca obserwatorzy obawiali się wzrostu przemocy. Tak się jednak nie stało, wręcz przeciwnie, przemoc obniżyła się. Do ubiegłej środy, 19 sierpnia, kiedy w podwójnym zamachu w Bagdadzie zginęło 101 osób, a ponad 600 zostało rannych. Zamachy mierzą w głównej mierze w pozycję premiera Al-Malikiego, który obiecywał zwiększenie bezpieczeństwa. Piątek, kolejne dwa zamachy w Bagdadzie i Mosulu, 6 zabitych, ponad 20 rannych. Obiecywana stopniowa stabilizacja jest już mniej pewna. Premier musiał przyznać to, co ludzie mówią po cichu. Licząca 253 tysiące żołnierzy, armia iracka i policja nie są w stanie zapewnić Irakijczykom bezpieczeństwa. A dowództwo amerykańskie, które oddało im kontrolę nad wielkimi miastami, jest sfrustrowane brakiem środków do prowadzenia swej misji w pozostałych rejonach kraju. Wyrzucając z pracy oficerów armii Saddama, Amerykanie pozbawili się zawodowego personelu, który dołączył do partyzantki. Dziś próbują pozyskać część tych ludzi, za wyjątkiem najwyższego dowództwa i tajnego aparatu wywiadowczego byłego reżimu. Powstały nawet sunnickie oddziały milicji Majlis al-Sahwa, płacone i zbrojone przez Amerykanów do pomocy im w walce z Al-Kaidą i jej sojusznikami. Niestety oficerowie sunnici, powołani z powrotem pod sztandary, nie zostali dobrze przyjęci w armii irackiej. Nie udało się uniknąć napięć międzyreligijnych z szyitami. Z dominującymi w szeregach wojska peszmergami w irackim Kurdystanie i szyitami na południu kraju, armia iracka daleka jest od obrazu narodowej jedności, jaką chcą jej nadać irackcy przywódcy z premierem Al-Malikim na czele. RFI.
Magazyn Euronet. Europa widziana z Paryża. Sylwia Gibbs. Jak wynika z badań brytyjskiego Uniwersytetu w Yorku, najszczęśliwsze dzieci Europy mieszkają w Holandii, najnieszczęśliwsze na Malcie. Francja uplasowała się na 15. miejscu, Polska na 20. Badacze nie wzięli tym razem pod uwagę poczucia zainteresowanych. Żadnych sondaży nie przeprowadzono. Sami natomiast wyznaczyli aż 43 kryteria. Stopę śmiertelności dzieci i młodzieży do 19 lat, postawy ryzykowne, biedę, otyłość, jakość mieszkania, relacje rodzinne i tym podobne. Najlepsza okazała się Holandia, spełniająca optymalnie wszystkie stawiane warunki. Za nią stanęły rządkiem kraje skandynawskie. W Szwecji, Norwegii, Islandii, Finlandii i Danii liczba dzieci zabitych w wypadkach jest znikoma. Młodzież wykazuje też najmniejszą w Europie skłonność do palenia, picia alkoholu i wczesnego życia seksualnego. Na 7. miejscu znalazła się Słowenia, najlepsza pośród krajów Europy Środkowej i Wschodniej. Za nią uplasowały się Niemcy, Irlandia, Luksemburg, Austria, Cypr, Hiszpania, Belgia i na 15. miejscu Francja. Lepsza, jak się okazuje, jeśli chodzi o jakość mieszkań i hamowanie ryzykownych zachowań, gorsza natomiast w dziedzinie relacji rodzinnych i międzypokoleniowych oraz zdrowia, co raczej dziwi, gdyż chlubą Francji jest przecież opieka zdrowotna. Drugą dziesiątkę kończy Polska, za Czechami, Słowacją i Estonią. Wielka Brytania uplasowała się dopiero na 24. miejscu ze względu na dużą liczbę dzieci, których rodzice nie pracują. Za Wielką Brytanią są już tylko Rumunia, Bułgaria, Łotwa, Litwa i Malta. Wygląda na to, że sytuacja dzieci i młodzieży zależy od sytuacji dorosłych, ale nie jestem do końca pewna, czy spełnienie 43 kryteriów określonych przez badaczy brytyjskich gwarantuje zainteresowanym poczucie doskonałego szczęścia. Bywało jednak znacznie gorzej, czego świadectwem jest książka Amerykanki Laureline Downs pod tytułem Histoire des colonies de vacances de 1880 à nos jours. Historia kolonii letnich od 1980 roku do dziś. Wystarczy posłuchać, jak autorka przedstawia sytuację dzieci w Europie XIX wieku.
Les enfants dans les villes vivaient dans des conditions sanitaires.
Dzieci miejskie żyły często w warunkach sanitarnych godnych pożałowania, w ruderach, w ciemnych i wilgotnych mieszkaniach, często były niedożywione i cierpiały na choroby wówczas banalne jak krzywica, anemia. Największym ich wrogiem w owych czasach była jednak gruźlica.
Pierwszy zbiorowy wyjazd w góry na świeże powietrze, pierwsze powiedzmy kolonie letnie, miały miejsce w 1876 roku, a ich inicjatorem był szwajcarski pastor Hermann Walter Bion. Według tej koncepcji dzieci umieszczano w rodzinach chłopskich. We Francji pierwsze kolonie były natomiast przedłużeniem szkoły.
Pierwsze kolonie szkolne organizowane przez miasto Paryż nigdy nie przybrały formy pobytu w rodzinach. Dzieci wyjeżdżały pod opieką nauczycieli i nauczycielek do szkół wiejskich, które stały puste podczas wakacji. Dzieci spędzały tam 3 tygodnie w towarzystwie kolegów i koleżanek z klasy oraz nauczycieli.
Kolonie szybko stały się narzędziem w rękach organizacji religijnych, świeckich i politycznych.
La colonie de vacances, elle a émergé.
Kolonie letnie były od początku formą ochrony dziecka, ale także formą kontroli nad dzieckiem. Tego chcieli organizatorzy. Dziecko było ważnym czynnikiem kształtowania przyszłości. Dochodziło więc do konfliktów między organizacjami katolickimi a świeckimi, które organizowały kolonie letnie. W latach 20. XX wieku, kiedy zaczęto budować osiedla podmiejskie, komunistyczne i socjalistyczne rady miejskie organizowały własne kolonie, usiłując dawać dzieciom wychowanie polityczne. Począwszy od tego okresu, zaczyna się rozwijać bardziej skoordynowana akcja pedagogiczna i zbiorowa. Forma kolonii bierze górę po wojnie nad formą rodzinną.
Prend vraiment le dessus sur le placement familial pour devenir après la Seconde Guerre mondiale la forme dominante.
Złotym wiekiem francuskich kolonii letnich we Francji były lata 60. Wyjeżdżało na nie ponad 1 300 000 dzieci rocznie. W latach 70. moda na kolonie zaczęła przemijać. Wraz ze wzrostem poziomu życia, Milusińskim i ich rodzicom przestało wystarczać świeże powietrze. Prywatne i zakładowe ośrodki wakacyjne oferowały i oferują nadal zróżnicowane formy rozrywki. Pierwsze za drogie pieniądze, drugie znacznie taniej. Mnożą się obozy sportowe, wędrowne, wyjazdy za granicę na naukę języków. Na klasyczne kolonie wyjeżdża jeszcze około 100 tysięcy dzieci rocznie. W skali stulecia wyjechało na nie we Francji 60 milionów dzieci.
J'ai écrit une petite bafouille pour pas que vous vous fassiez de mourons. Ici on est aux petits oignons, j'ai que 8 ans mais je me débrouille. Je tousse un peu à cause qu'on avale la fumée de l'usine d'à côté. Mais c'est en face qu'on va jouer dans la décharge municipale.
Les jolies colonies de vacances.
Becquetés, on nous met à l'aise, c'est vraiment comme à la maison. Les faillots, c'est du vrai béton, j'ai l'estomac comme une falaise. Le matin, on va faire les poubelles, les surveillants sont pas méchants. Ils ronflent les trois quarts du temps, vu qu'ils sont ronds comme des queues de pelle.
Les jolies colonies de vacances.
Hier j'ai glissé dessus une chaise en faisant pipi dans le lavabo. J'ai le menton en guidon de vélo et trois canines au Père Lachaise. Les punitions sont plutôt dures, le pion il a pas son pareil. Il nous attache en plein soleil, tout nu barbouillé de confiture.
Les jolies colonies de vacances. Merci maman.
Pour se baigner, c'est le coin tranquille. On est les seules personnes y va. On va se tremper dans un petit bras où sortent les égouts de la ville. Paraît qu'on a tous le typhus. On a le pétrus tout boutonneux. Et le soir, avant de se mettre au pieu, on compte à celui qu'en aura le plus.
Les jolies colonies de vacances. Merci maman, merci papa.
Envoie mes chers pères et mères, mes baisers les plus distingués. Je vous quitte là, je vais voir ma fiancée, une vieille qui a au moins ses 10 berges. Les petits, on n'a vraiment pas de chance, on nous fait jamais voyager. Mais les grandes filles vont à Tanger dans d'autres colonies de vacances.
Les jolies colonies de vacances. Merci maman, merci papa. Tous les ans, je voudrais que ça commence. You Heidi, Heidi, Heida.
Po raz pierwszy instancje sanitarne Unii Europejskiej uchwaliły dokument o skoordynowanej walce z grypą. Jest w nim mowa o możliwości zamykania szkół i o potrzebie odraczania podróży osób chorych. Wyklucza się natomiast na razie ograniczenia podróży i przemieszczania się osób w obrębie Unii Europejskiej i poza jej granicami. Kraje członkowskie przygotowują się każdy na własną rękę. Francuska minister zdrowia Roselyne Bachelot podsumowała niedawno stan przygotowań do ewentualnej epidemii we Francji.
Ce que nous savons, c'est que les virus même réputés peu sévères peuvent avoir des conséquences.
Wiemy, że wirus nawet niezbyt groźny może wywołać poważne konsekwencje u osób słabego zdrowia. Dlatego trzeba bardzo poważnie traktować groźbę tej epidemii grypy, mobilizując wszystkie nasze siły. Robimy to już z udziałem lekarzy przyjmujących prywatnie w szpitalach. Przewidujemy prowadzimy także wielką kampanię szczepień, która dotyczyć będzie właśnie w pierwszym rzędzie osób słabego zdrowia. Śledzimy oczywiście bardzo uważnie ewolucję grypy A, mobilizujemy służby zdrowia, prowadzimy szeroką akcję informacyjną na temat wszystkich środków zaradczych, jak mycie rąk, używanie papierowych chusteczek do nosa, wietrzenie pomieszczeń, zasłanianie ust i nosa, aby nie kichać i nie kaszleć na sąsiada. Te środki powinny wejść w zwyczaj u Francuzów. No i oczywiście będą się oni musieli zaszczepić, kiedy im to zaproponujemy.
I puis, bien entendu, il faudra se vacciner quand nous le proposerons en français.
Minister Edukacji Narodowej Luc Chatel zapowiedział 18 sierpnia inne posunięcia mające zahamować epidemię.
Krajowy Instytut Nadzoru Sanitarnego uważa, że wystarczą 3 przypadki choroby, by uznać sytuację za problem grupowy. Odpowiedzialność przejmie wtedy prefekt, który może zadecydować o ewentualnym zamknięciu szkoły. Ta decyzja będzie jednak dostosowana do każdej sytuacji i konsultowana z władzami szkolnymi i sanitarnymi.
Trzy przypadki grypy A, o których mówił francuski minister edukacji narodowej, musiałyby wystąpić w tej samej klasie, aby podjęto decyzję zamknięcia szkoły. Mowa też była o lekcjach przez radio i telewizję, aby kwarantanna nie opóźniła wykonania programu szkolnego. Coleniwsi uczniowie już się cieszą, że będą mieli przedłużone wakacje. Tak naprawdę nikt jeszcze nie wie, co się wydarzy we wrześniu 2009. Tym gorzej dla rządu, który znalazł się w potrzasku, twierdzi ekonomiczny dziennik Les Echos. Jeżeli epidemia nie wybuchnie, wszyscy powiedzą, że rząd niepotrzebnie alarmował i w dodatku wzbogacił wielkie firmy farmaceutyczne po to, żeby zapomniano o kryzysie. Jeżeli epidemia wybuchnie na dużą skalę, wszyscy oskarżą władzę o nieskuteczność. I tak źle, i tak niedobrze. Na razie rząd działał za dużo, kierując się być może zasadą, że lepiej zapobiegać niż leczyć. Systematyczne umieszczanie w szpitalu chorych na grypę A, systematyczne stosowanie antywirusowego leku Tamiflu, apele do mobilizacji były reakcją przedwczesną wobec łagodnego przebiegu choroby. Władze zmieniły od tego czasu front, ale w miarę zbliżania się początku roku szkolnego znów uległy pokusie nadmiernego reagowania, jak gdyby chciały pokazać, że szykują się do najgorszego, podczas gdy reszta Francji jest jeszcze na wakacjach. A przecież, czytamy dalej na łamach Les Echos, naukowcy nie są dziś w stanie przewidzieć stopnia agresywności wirusa H1N1 podczas zimy. Rząd powinien chyba przyznać, że będzie mógł działać właściwie, kiedy znane będą wszystkie aspekty problemu. W obecnym okresie inkubacji i jeszcze potencjalnego zagrożenia władze powinny traktować Francuzów jak dorosłych, zamiast stawiać ich w pozycji obywateli oczekujących cudu od państwa. Politycy, podobnie jak producenci szczepionki, powinni się dziś skupić na sztuce dozowania, orzeka ekonomiczny dziennik Les Echos.
RFI, la radio du monde.
Tous ces beaux jeux inventés pour passer devant les premiers. Pour que chacun soit écrasé s'il refuse encore de plier les dégâts, les excès. Ils vont vous les faire payer, les cendres qui resteront. C'est pas eux qui les ramasseront, mais les esclaves et les cons qui n'auront pas su dire non. Nous on ne veut pas être des gagnants, mais on n'acceptera jamais d'être des perdants. Pimpronel et Nicolas, vous nous endormez comme ça. Le marchand de sable est passé, nous on garde un œil éveillé. Oh la peur, oh le vide, oh la victoire des avides. Faut pas bouger une oreille, toutes sortes de chiens nous surveillent. Pas un geste, une esquisse, sinon on tourne la vis. Nous on n'a rien à gagner, mais on ne peut plus perdre, puisque c'est déjà fait. Toi qui viens de loin d'ici avec ta peau et tes os, on t'a parlé de paradis, on t'a menti, tout est faux.
mercenaire perdu pour la guerre. Tu vas voir tout l'amour qui traîne au fond des discours. Dis t'en veux, dis papiers, dis tu l'as vu mon palais. Oh, t'auras rien. Ces temps-ci, c'est pas fait pour les perdants. Le paradis. Il y a la chair à canon, il y a la chair à spéculation, il y a la chair à publicité. Enfin, il y a tout ce que vous aimez, vous et moi, on le sait. Le spectacle est terminé, pourtant c'était presque idéal. C'était loin du féodal. Oh, maintenant, c'est foutu. Ça fait joli dans ton fort intérieur. C'est gênant de rejoindre comme ça la cohorte des perdants. Faut pas se faire d'illusions, mais c'est mieux debout pour l'action. Et pour nos âmes, c'est égal. Dieu n'est pas dans la bataille. Oh, messieurs les décideurs, de toutes parts, de tous côtés, sachez que profond dans nos cœurs, on n'arrête pas le progrès. Sous l'iris, sous la peau, sous les ongles et dans les taux, on pourra toujours refuser de devenir les premiers ou les derniers. On ne sera jamais des gagnants ni des perdants.
RFI, la radio du monde.
Paryska kronika muzyczna. Piotr Kamiński.
Kiedy umiera starzec, płonie biblioteka, powiada przysłowie. A co się dzieje, gdy radio umiera? Nie wiem, czy kiedy wrócę do Paryża po wakacjach, będzie jeszcze do czego wracać, ponieważ jakiś skwapliwy urzędnik uznał, że sędziwego starca, czyli audycję polską RFI, można wysłać na stos. Tym razem jednak nie nad nami, czyli nad sobą, mam ochotę się rozczulać i nie na nasz temat zgrzytać resztką spróchniałych ze starości zębów. W środę przez 24 godziny strajkował program Drugi Polskiego Radia. Najpierw go latami głodzono, a teraz ktoś uznał, że skoro dziadek i tak zdycha z głodu, znaczy nie było mu pisane przeżyć. Od 20 lat bardzo podobną politykę kolejne dyrekcje RFI stosowały wobec nas. Trudno zatem uniknąć skojarzeń. Jakoś tak się dziwnie składa, że mądrość lśni tysiącem barw, a głupstwo wszędzie wygląda tak samo. Jestem dzieckiem radia. Wszystkiego nauczyłem się z radia i w radiu. Właściwie całe życie zawodowe spędziłem przed mikrofonem, bo pisać też tu się uczyłem. Poczynając od Jana Mietkowskiego, legendarnego szefa programu trzeciego, który 40 lat temu zaufał Smarkaczowi, ale pierwszą audycję mu odwalił i kazał pisać od nowa. Pierwszej muzyki w życiu słuchałem przez radio. Był to program Drugi Polskiego Radia w Warszawie, którego sygnał, pierwsze takty warszawianki, przeżył II wojnę światową aż po jej prawdziwy koniec w roku 1989, kiedy to nowe kierownictwo mądrze go wskrzesiło. Miałem 6 lat, kiedy program Drugi transmitował przesłuchania 5. konkursu szopenowskiego, a mama sadzała mnie przy bakelitowym pionierze. Przykleiłem się od razu. Polones Adur opus 40 Gary Colson. Pierwszy raz w życiu usłyszałem tego pianistę przez radio w roku 1970 w kronice konkursowej Jana Webera, który podobnie jak 5 lat wcześniej Martę Argerich wyczuł nieumielnie przyszłego zwycięzcę. 15 lat wcześniej, w roku mojego pierwszego radiowego konkursu chopinowskiego, mama nie poszła na Sylwestra, bo na fali odwilży po raz pierwszy cały nocny program muzyczny poświęcono zachodniej zgniliźnie. Piaf, Monton, Patachou i inni imperialiści. Więc zamiast biec na tańce, spędziła noc przy Pionierze, bo tam było ciekawiej. Ja natomiast już niebawem przeżyłem swoje pierwsze wzruszenia wokalne, przy czym nie ma się co łudzić. To nie było Erwartung Schönberga, lecz wykonana po raz pierwszy w tym samym roku 1924 w Wiedniu hrabina Marica Kalmana. Polskie Radio z Krakowa nadawało w programie drugim przekroje sławnych operetek w wykonaniu tamtejszych artystów. Wśród nich zaś primadonną była legendarna Iwona Borowicka. Nieszczęsna mama, która wyniosła z muzycznego domu żywiołową niechęć do wiedeńskich marcepanów, wyrywała sobie włosy z głowy, gdy ja w wieku jednocyfrowym, co wiele tłumaczy, wyśpiewywałem z pamięci upojne czardasze. Pierwszym tenorem był tam Kazimierz Rogowski. Dla mnie jednak brzmiało to wówczas równie bosko jak później Fritz Wunderlich.
Spielt morgen die Zigeuner Fiedel, ganz genau dasselbe Liedel, anderswo zum Wein. Komm, Zigan, komm, Zigan, spiel mir ins Ohr. Komm, Zigan, zeig heute, was du
Aria hrabiego Tassilo z hrabiny Maricy Kelmana Fritz Wunderlich. Następnym etapem był Cyrulik Sewilski, również odkryty przez radio. Potem niezapomniane gawędy operowe Karola Stromengera, którego przewodnik operowy dostałem w prezencie i umiem we fragmentach na pamięć po dziś dzień. Karol Stromenger miał, jak to mówią, przedwojenną maturę, to znaczy mówił kryształową, bogatą polszczyzną i brzmiał jak wszechstronnie wykształcony humanista. Co to akurat opowiadał o zemście nietoperza, ale z Horacym w oryginale też by nie miał kłopotów. W domu pojawił się tymczasem drugi radioodbiornik, nowoczesny, z klawiszami. Pionier dostał mi się zatem na własność wraz z nieograniczonym prawem wyboru. Program pierwszy na falach długich trzeszczał niemiłosiernie, program drugi na falach średnich brzmiał dużo lepiej, co więcej zaś tam się od zawsze skupiały audycje dla mnie najważniejsze – muzyka, słuchowiska i powieści w odcinkach. Gdyż, wstyd się przyznać, nie tylko muzyki, ale i literatury uczyłem się z radia jak Majakowski alfabetu z szyldów sklepowych. Nie zliczę utworów, powieści i sztuk teatralnych, które poznałem najpierw w adaptacji dźwiękowej, zanim je przeczytałem albo zobaczyłem na scenie. Teatr Polskiego Radia dla Dorosłych i Młodzieży nauczył mnie miłości do mówionego słowa i do aktorów, ich głosu i warsztatu, nauczył skupienia i rozumienia tego, co się do mnie mówi. Słuchałem więc w zachwycie Faraona, Lalki, Ślubów Panieńskich z Więcisławem Glińskim, moim pierwszym guciem, bajecznych ról fredrowskich Jana Kurnakowicza, tylko dzięki radiu zachowanych, Księcia i Żebraka, gdzie Iryna Kwiatkowska grała obie role, Toma i Edwarda, a grała je tak, że gdyby w tej dziedzinie dawali Oscary, to by go dostała dwa razy i w złocie. Rycerzem Milesem był Mieczysław Milecki, jeden z najpiękniejszych głosów radiowych owych lat, aktor idealnie się do tego właśnie medium nadający. Radio wpisało mi zresztą w pamięć mnóstwo nazwisk na zawsze związanych z głosami. Edmund Fiedler, Danuta Przesmycka, Janusz Warnecki, Zofia Raciborska, wspaniały bas Czesława Kalinowskiego, idealny do czarnych charakterów i równie wspaniały Heleny Gruszeckiej, która mogłaby w Strasznym Dworze śpiewać z kół. Słuchałem wszystkiego hurtem, gdyż tak trzeba czynić w młodości, kiedy wrzuca się wszystko jak leci na twardy dysk, a odnajduje i porządkuje dopiero po latach. Myślę, że gdyby Danuta Mancewicz i Mieczysław Milecki czytali wtedy w radiu Fenomenologię Ducha Hegla, nie opuściłbym ani odcinka. Całe pokolenia największych polskich aktorów od Jerzego Leszczyńskiego żyją wiecznie tylko dzięki Polskiemu Radiu. Kostiumy spłonęły, fotografie pożółkły, ale ich głosy i jedyna w swoim rodzaju muzyka, jaką każdy aktor sam sobie komponuje w każdym kolejnym zdaniu, są wciąż młode i żywe. A dlaczego? Dlatego, że w odpowiedniej chwili w kasie były na to pieniądze. W tych samych archiwach, z tych samych prozaicznych powodów spoczywają bezcenne dokumenty muzyczne, koncerty i przedstawienia operowe, transmitowane od dziesięcioleci z Polski i z całego świata. Klejnoty niepowtarzalne. Artur Rubinstein i Fritz Reiner z orkiestrą z Chicago. Początek rapsodii na temat Paganiniego Rachmaninowa, od którego przez całe lata zaczynał swoje reminiscencje muzyczne Jan Weber. To tylko jeden z wielu radiowych złotoustych, którzy nas uczyli słuchać, a nie gapić się bezmyślnie. W muzyce był Waldorf, a potem Weber. O Lucjanie Kiedryńskim nawet wspominać nie trzeba, a przecież byli jeszcze Jan Żabiński od Zwierzątek, Lech Miklaszewski od Umuzykalnienia Głuchej Młodzieży. Byli oczywiście znakomici spikerzy, ich aksamitne głosy, nieskazitelna polszczyzna i legendarne wpadki. Przy fortepianie Leży Jefeld, że o reporterach, dziennikarzach takich jak dwie Anie Szymańska i Retmaniak i komentatorach sportowych nie wspomnę. Czy mówiąc byli, chcę przez to powiedzieć, że to zamierzchła przeszłość i że trzeba iść z duchem czasu? Akurat. Od 30 lat prawie nie słucham stale polskiego radia, ale słucham radia francuskiego, czasem BBC. I proszę mi wierzyć, jeśli ktoś próbuje Państwu wmówić takie bzdury, to proszę mu język pokazać. Wielkie indywidualności radiowe, których słucha się niezależnie od tego, o czym mówią, rozumiejąc każde słowo, radiowe formy, od prostych transmisji po wyszukane reportaże, cała radiowa estetyka żyją nadal i są wciąż najszlachetniejszą metodą kontaktu ze światem. Wzrosły bowiem i okrzepły, zanim spustoszyła go cywilizacja obrazkowa, której cechą naczelną jest odwracanie uwagi od sedna i sensu na rzecz rozmigotanych pozorów. W przeciwieństwie do telewizji starej dziewiątki, która zachowuje się wciąż jak pensjonarka roztrzepana, niemądra i zapatrzona w lustro, radio jest z samej swej natury medium inteligentnym. Nikt go nigdy nie nazwał gumą do rzucia dla uszu. Patrzeć można bezmyślnie, słuchać bezmyślnie to sztuka znacznie rzadsza i trudniejsza. Na myśl o tym, że ten świat najpiękniejszych dźwięków i najgłębszych znaczeń, jakaś pani Czomber Ptaszynka na tle zakompleksiałej niechęci do zdań złożonych Chopinów i bemoli, wzgardliwym gestem wywali na śmietnik, skazując zarazem na wieczną śmierć wszystko to, co zrodzi się dopiero dzisiaj i jutro, na myśl o tym, co tu dużo gadać, serce mi pęka. Lecz choć mi serce pęka, śmiech mnie bierze. Bo niefrasobliwi politycy o dwóch rzeczach zapomnieli. Aha, myśli sobie nasz słuchacz, czytelnik Kamiński, zaraz będzie prawił morały, będzie gromił neoliberalizm, co wysoką kulturę wydaje na pastwę rynku, którym, jak wiadomo, rządzi prawo dżungli. Będzie truł o wspólnym interesie, którego państwo jest strażnikiem namaszczonym przez naród suwerena. O zasadniczej różnicy między owym państwem, które jest dobrem wspólnym i trwałym, a rządem, który jest tego dobra tymczasowym, ulotnym zarządcą. Nie, nie, taka głupia to ja już nie jestem. A dość długo żyję w tak zwanej dojrzałej demokracji, gdzie pojęcia te i różnice także nie dla wszystkich są jasne, by nie wiedzieć, że w demokracji takiej jak Polska, niedoświadczonej, nieopierzonej, to dla niektórych sekrety mroczne i niezbadane jak labirynt Pentuera. Nie, mówię o doraźnych interesach polityków, którzy jak ogarnięci szaleństwem Cezarów działają wbrew sobie. Na dłuższą i krótszą metę. Na dłuższą, gdyż zapominają, że to my, słuchacze i twórcy programów drugich tego świata, gryzipióry i gęgacze, damy im świadectwo. Tyle z nich pozostanie, co naszego słowa. Niech sobie wspomną żarcik z początku lat 60. o przyszłym artykule w encyklopedii poświęconym łysemu Nikicie. Nikita Siergiejewicz Chruszczow, trzeciorzędny polityk z epoki Sołżenicyna. Kto dziś pamięta ministra kultury z czasów Konrada Swinarskiego? Kto wspomni prezesów radiokomitetu, co podpisywali cedułki Waldorfowi, Weberowi i aktorom z Teatru Polskiego Radia? Niech sobie wspomną, jak jest niebezpiecznie z umysłowymi być nie dosyć grzecznie. Ale jest jeszcze rzecz druga, bez pogróżek i uszczypliwości serio i na dzisiaj. Przecież te wszystkie głosy płynące z radioodbiornika przekładają się na głosy wkładane do urny. Im więcej światłych słuchaczy programu drugiego polskiego radia, tym więcej oświeconych wyborców z kartką w ręku. Z głupiego radia głupi słuchacz. Ze sformatowanej sieczki tępy młot, co nie ma czasu kartki w szparkę wcisnąć, bo akurat dłubie w nosie. Z całym najgłębszym szacunkiem, jakiego sobie, panie prezydencie, panie premierze, ministrze i pośle Polaka wychowasz, takiego będziesz miał z takim się będziesz użerał i takiego przeklinał. Sam się zastanów, z kim ci do twarzy i po drodze.
RFI. I to już wszystko w audycji RFI z Paryża. W imieniu całej ekipy Radio France International żegna się z Państwem serdecznie z nadsekmańskiego domu radia Piotr Rosochowicz. Do usłyszenia.
Désir super, on serait tous un peu frères, le soleil donne.